на фалит. Radio Gdańsk. Rap na fali, jak zwykle środa, 23. Paweł Kątnik, witam bardzo serdecznie. No i dzisiaj będziemy skoncentrować się na freestylu, na jednej z dziedzin hip-hopu, bo oczywiście freestyle jest nieodłączną dziedziną hip-hopu. No i trzeba powiedzieć, że w tym tygodniu będziemy mogli tego doświadczyć dość intensywnie, bo 20 kwietnia WBW, eliminacje gdyńskie, klub Ucho.
Klub Ucho, to jest Art Podwórko chyba się teraz nazywa, nawet nie wiem, bo widziałem tą nazwę już kilkukrotnie. Natomiast tak, Ucho.
Były słynne Ucho, w którym wielkie bitwy już się odbywały, a ten głos, który słyszycie, to oczywiście pan Michał, Michał Baszuro, wcześniej znany bardziej z trójmiejskiego grania rockowego, a dzisiaj chyba bardziej popularny z bitew freestyle'owych i z tego, co osiągasz właśnie w tej dziedzinie. Opowiedz, jak to wygląda, czy dzisiaj po latach spędzonych w muzyce rockowej i niewielu miesiącach spędzonych we freestylu, bardziej kojarzony jesteś jednak z tej drugiej działki, czy z tej poprzedniej?
Chyba jednak z tej drugiej. Witam w ogóle przede wszystkim, bo się nie przywitałem. Dobry wieczór właściwie. Bardziej znany bym powiedział dzisiaj na pewno z obecnej działalności, którą prowadzę w sumie mniej więcej 2,5 roku. Niż z rockowej, chociaż pewnie nie jeden by powiedział, że zależy, tak? Ludzie, którzy gdzieś tam pamiętają mnie z czasów rockowych i interesowali się tam moim zespołem czy moimi osiągnięciami w tej dziedzinie, no to zresztą mam parę takich osób, które do dzisiaj mi mówią, że o, czemu tak zrobiłeś, nie? Że
nie podoba im się ten freestyle.
Trzeba było zostać w tym roku, tak. No jest to takie, wiadomo, trudne. Ja myślę, że też wielu ludzi często się nie decyduje na tak drastyczne zmiany w życiu, bo to właśnie się wiąże z jakimiś komentarzami czy z takimi różnymi tam opiniami. No ja gdzieś tam, nie wiem, ja jestem odważny, więc się nie bałem i myślę, że dobrze zrobiłem, bo muszę przyznać, że freestyle no wsiąkł mnie bardzo mocno, nie? To jest taka zajawka, która na chwilę obecną podbiła moje serce, jeżeli chodzi o tą swobodę wyrażania się, o tą możliwość ekspresji, wyrzucania jakichś takich swoich myśli, emocji, różnych rzeczy. Zresztą ja właśnie tak to zawsze promuję, że to jest taka zajawka, która pozwala wypluwać myśli i emocje. I to jest naprawdę świetna rzecz. Improwizowanie, w ogóle możliwość improwizowania w każdej formie jest świetna. W muzyce rockowej grałem na gitarze i też uwielbiałem improwizować i też płyty całe robiliśmy z chłopakami improwizując, bo ja uważam, że to jest właśnie ten moment, w którym człowiek nie zastanawia się nad tym, co by chciał powiedzieć, tylko mówi. I to jest właśnie, to jest coś, co ja bardzo cenię w improwizacji. No a tutaj, no wiadomo, mogę się realizować po prostu w każdy możliwy sposób.
To ustalmy tę hierarchię tego, co osiągnąłeś, bo ty mimo tego krótkiego stażu masz już pewne osiągnięcia we freestylu i ci, którzy się może nie interesują tak bardzo, ale znają ciebie, czy kojarzą także z poprzedniej działalności, muszą wiedzieć, że tak, drugie miejsce w bitwie o Kujawy, trzecie miejsce w bitwie o Stocznię, słynnej tej naszej bitwie o Stocznię, która kilka już swoich edycji walk miała, eliminację WBW,
tak,
kilka na pewno bitew na południu, bitwa o południe byłeś, prawda?
Byłem na bitwie o południe nawet dwa razy, no za pierwszym razem to był mój w ogóle drugi występ w ogóle na scenie, więc tam nawet chyba puncha mi się nie udało żadnego skleić, to była bardziej taka nawika na zasadzie, wiadomo, wyszedłem i zrobiłem freestyle, jeszcze nie do końca widziałem, z czym się ten bitewny je. No ale to było fajne doświadczenie, nie? Bo bitwa o południe, taka największa bitwa w Polsce, najbardziej taka popularna przed powrotem WBW, chociaż myślę, że to się dalej utrzyma. Bardzo dużo ludzi, bo tam było chyba około 1000 osób gdzieś pod sceną. Duży stres, wiadomo, chociaż akurat z tym to myślę, że sobie całkiem nieźle od początku radzę, właśnie ze względu na to doświadczenie, które miałem z tego mojego grania, nie? Bo z zespołem tych koncertów żeśmy, nie wiem, kiedyś liczyłem, to koło 300 mi wyszło, zagrali. Także myślę, że to właśnie jest coś, co mi bardzo dużo dało na samym początku i nie musiałem walczyć z wieloma rzeczami, z którymi walczą ludzie, którzy rzeczywiście zaczynają w ogóle przygodę ze sceną, z byciem gdzieś tam na scenie i z pokazywaniem się przed ludźmi, nie?
Ty na pewno dostawałeś już to pytanie wiele razy, ale być może nie wszyscy mieli okazję tego wysłuchać albo przeczytać na twoim profilu facebookowym. Jak to się w ogóle zaczęło, że że trafiłeś na freestyle z dziedziny, która zupełnie nie dotykała wcześniej tego freestylu, bo to też jest ciekawa historia. Opowiedziałeś mi, to teraz opowiedz naszym słuchaczom.
No to tak, ona jest ciekawa o tyle, że zawsze mówię, że to jest przypadek bardzo duży, bo gdzieś tam myślę, że warto to zaznaczać i mówić, chociaż nie wszyscy to lubią też w tym środowisku freestyle'owym, że ja właśnie w ogóle jakby nie wywodzę się z tego środowiska, w ogóle nie wywodzę się z hip-hopu, z rapu, gdzieś tam ta kultura była mi zawsze obca, hip-hopowa. Raczej nie miałem dobrych wspomnień z lat 90. z ludźmi, którzy gdzieś tam byli w kulturze hip-hop. To wtedy raczej, nie obrażając oczywiście nikogo, ale w tamtych latach to były raczej proste chłopaki, często tacy szukający bujek, agresywni, w kapturach, gdzieś tam te klatki, nie? Więc jakby mi to...
Hermetyczni,
hermetyczni,
nieotwarci.
Tak, przede wszystkim, tak. I właśnie mi to nie leżało, chociaż miałem paru takich znajomych, ale no jakby mówię, nie leżało mi to. Tam było dużo agresji i rzeczywiście takiej złości, nie? Gdzieś też ta złość ujście znajdowała w rapie i ta muzyka też była dosyć agresywna jak na tamte lata, myślę tak sobie, taka zbuntowana. No mnie pociągnęło w te rockowe klimaty metalowe, bo tam, nie wiem, mam wrażenie, że było więcej właśnie miłości, więcej otwarcia, więcej
tolerancji,
że tak, że ja gdzieś tam założyłem glany i nikt mi nie mówił, kurde, a czemu ty masz te glany takie, a nie inne na przykład, nie? Tak jak gdzieś tam się w rapie
Było tak, no nie ma
ktoś
coś,
się ubrał,
się
ktoś się ubrał, nie wiem, jakoś inaczej, już tam chłopaki byli źli, tak, no bo jak on się ubrał, przykładowo. No, także było mi to obce. A skąd? No to zupełny przypadek. No tak jak ci opowiadałem przed chwilą, to powtórzę rzeczywiście, ale gdzieś tam jak jechałem do pracy, to na YouTubie w proponowanych filmikach po prostu mi się odpalił filmik freestyle'owy. Była to walka, o ile pamiętam w ogóle, i to właśnie chyba może to też to, bo to była dobra walka, bo to był Koro z Milanem, z WBW. Bardzo dobra walka.
Bitewna,
mocno punchowa, mocno improwizowana i przede wszystkim, co najważniejsze, na temat. I to mnie uchwyciło, bo ja pamiętam, tam, że to mi wyskoczyło, tam gdzieś jakiś chichot diabła czy coś, tak, i tutaj nagle, kurde, Koro rzuca 7 wersów rymowanych o tym diable. I ja, kurde, pamiętam, że jechałem i byłem taki zafascynowany. Mówię, kurde, to tak... Mówię, przecież nie da się tak improwizować, nie?
Wiesz,
tak,
i od razu chciałeś sprawdzić,
takie,
kliknęło
od razu? Tak, tak, w sensie jak wracałem z pracy, to w ogóle już sobie tam jakiś wpisałem rap beat, instrumental i coś chciałem nawinąć. Oczywiście, no tak jak ja się zawsze śmieję, szedłem przez morze żenady, bo tak jest zawsze na początku. Było mi strasznie trudno, więc w ogóle ten beat wyłączyłem, bo oczywiście się okazało, że w ogóle nie jestem w stanie jakby w rytmie i równo rapować. Więc mówię, wyłączę ten beat i ze względu być może na doświadczenie muzyczne, też właśnie tak sobie pomyślałem, że dobra, no to się jakby cofnę, zostawię beat, spróbuję bez. No i tak sobie próbowałem jakimś tam pseudowierszem, że w lewo, że drzewo, że coś tam, ale no pamiętam, że to był dramat, trudno mi było bardzo. No i oczywiście czułem się bardzo głupio gdzieś tam przed sobą, że to tak nie wychodzi i mówię, kurde, tym bardziej wrażenie na mnie zrobiła ta walka, nie? Że tutaj dopiero zrozumiałem, cholerka, ale to jest trudne, nie? No, ale że tu też akurat ludzie, którzy mnie znają osobiście, to myślę, że dobrze o tym wiedzą, że ja jestem taki bardzo uparty, więc jak coś robię, to robię zawsze albo na 300%, albo na zero, nie? Ja raczej nie jestem człowiekiem, który idzie na półśrodki. No, więc jak sobie postanowiłem, że po prostu będę freestyle'ował.
I nie bałeś się tego, prawda?
Nie bałem się.
Wejdę ci w myśl,
tak,
bo
tak.
Pamiętam nawet gdzieś, jak mieliśmy kontakt, a nie doszło do naszego spotkania, że później no, widzieliśmy się na Facebooku i ja widziałem twoje rolki, czy relacje i ty wychodziłeś do tej kultury, nie bałeś się i stawiałeś mikrofon, odpalałeś kamerę, nawijałeś pod temat, próbowałeś. Nie bałeś się też zmierzyć z krytyką. Ja myślę, popraw mnie, jeśli tak nie było, że ta konfrontacja z tym światem też przyspieszyła proces nauczenia się tego świata.
Na pewno. Tak, ja to w ogóle pamiętam w ten sposób, że mniej więcej rok czasu, wydaje mi się, nawijałem sobie w domu po prostu i gdzieś tam najbliżsi ludzie tylko oczywiście słyszeli te moje freestyle, gdzieś tam właśnie mój syn, córka, mój brat na przykład, czy tam jacyś przyjaciele najbliżsi i rzeczywiście na początku to było tak, że ja po prostu najpierw chciałem wyćwiczyć jakby freestyle na taki poziom, że będę w stanie go robić, tak powiedzmy, nie wiem, poprawnie, o tak nazwijmy, tak? Potem jak już właśnie doszedłem do takiego momentu, w którym byłem w stanie powiedzmy, freestylować już w miarę poprawnie, składając jakieś rymy, dbając o jakiś flow i w ogóle, no to tutaj się zaczęła ta moja wielka miłość do tego, nie? Bo wtedy odkryłem, jakie to jest po prostu fajne uczucie móc wyrażać siebie w ten sposób, nie? Jestem gdzieś od dzieciństwa artystą, więc wiadomo, że mega mi to też przypasowało. Lubię bardzo się wyrażać muzycznie, a tutaj miałem możliwość się wyrażać słownie, co w ogóle jest dla mnie wow. Przełamałem dużo kompleksów też tym freestylowaniem, bo na przykład, nie wiem, mój głos był moim kompleksem całe moje życie, gdzie na przykład i w tej chwili, nie wiem, jest mnóstwo ludzi, którzy chwalą mnie za głos, mówią, że powinienem pracować w radiu, że mam fajną dykcję, nie wiesz, ja miałem wadę wymowy, miałem skrzekliwy, raczej taki słaby głos, jak próbowałem nawet coś śpiewać, to mi nie wychodziło. No i co? No i tyle, nie? Więc jakby...
Bo w rockowej przygodzie bardziej...
Ja grałem, tak. My mieliśmy zespół instrumentalny, dokładnie. Gdzieś tam nie ciągnęło mnie do śpiewania. Mówiłem, co prawda, przez mikrofon na koncertach do ludzi, ale to gdzieś też było zawsze dla mnie bardzo trudne, nie? Takie, że miałem ogromną tremę, taki nie czułem się wyluzowany, właśnie tego głosu się mojego wstydziłem. No i właśnie w pewnym momencie ta miłość gdzieś tam do tego freestylu zaczęła u mnie naprawdę mocno rządzić. No i przyszedł taki moment, w którym pamiętam, że po prostu jakby miałem wrażenie, że trochę stoję w miejscu, powiedzmy, bo ćwiczyłem codziennie, zresztą ćwiczę codziennie do dzisiaj, tak? Jakby nie mam, myślę, że rzadko, może raz na parę miesięcy robię sobie taką parodniową przerwę od freestylu, a tak generalnie rzeczywiście nawijam codziennie, przynajmniej tamte, nie wiem, 2-3 godziny. I pamiętam, że poczułem, że muszę wyjść i że jakby, że poczułem, miałem taką chęć, żeby wyjść i z kimś to dzielić, bo jakby nikt z otoczenia tego nie rozumiał, nie? Że w sensie wiadomo, tam znajomi, o fajnie, tego tam jakby...
Próbujesz sobie, tak, ale no, byli z innej tam... kultury, więc trochę nie łapali klimatu.
No właśnie, nie brakowało mi takiego połączenia właśnie z kimś, kto by jakby, wiesz... Kto by mógł ze mną dzielić się tą pasją i też to robić, i też się tym jarać, i od kogo mógłbym na przykład podpatrzeć, czy w ogóle, wiesz, dobrze, nie wiem, czy dobrze freestyluję, czy na przykład to jest, czy to się w ogóle tak robi, bo ja na przykład nie miałem pojęcia, nie? Gdzieś oglądałem te bitwy, ale jeżeli chodzi o sam freestyle, taki właśnie opisywanie świata, czy tworzenie historii, to nie miałem pojęcia, wiesz, nie miałem wiedzy nawet żadnej jakiejś takiej, nie wiem, jakie są rymy takie, że nie wiem, gdzieś tam wyszedłem do ludzi, to się dowiedziałem, że jest coś takie jak podwójny, wielokrotny, wiesz, jakby nie miałem o tym pojęcia.
Słynne delivery.
Tak. Tak, no, że jest tak dużo innych aspektów jeszcze, nie? No i to i właśnie jak wyszedłem do tych ludzi, no to fakt, że się trochę bałem, nie? Ale myślę, że też jestem osobą, która generalnie w życiu jest odważna dosyć, więc no się przełamałem, poszedłem właśnie tutaj do chłopaków, o to i może reklamę od razu zrobię, Hip Hop Jam Tri-City, to jest taki fajny kolektyw. To jest fajny kolektyw chłopaków, no i Angela tam też jest.
A raz Dobrado to tam, czy te klimaty, a raz Dobrado i cała
nie,
ta
to jest Persio, nie, to jest Persio, Mef, Persio. Proste, no i Angelika.
Ja wiem.
Dziewczyna Mefa, tak.
Tak, tego, który beatboxuje.
Tak, tak. I oni właśnie mają taką fajną ideę i to jest na przykład, widzisz, jak to świetnie się dla mnie złożyło, bo oni, natrafiłem właśnie na ten hip-hop jam Trójmiasto, który się odbywa co miesiąc i to jest właśnie świetna inicjatywa, bo to jest open, to jest scena open Mike, każdy może
przyjść. Wydział remontowy?
Wydział remontowy w tej chwili, tak. I każdy może przyjść, każdy może nawinąć, każdy może się spróbować, można też przyjść po prostu posłuchać, można sobie poznać ludzi. I to jest właśnie takie fajne, że widzisz, oni stworzyli inicjatywę, która po prostu idealnie spełniła swoje zadanie, jeżeli chodzi o mnie. Czyli zacząłem chodzić na imprezy, poznałem trochę freestyle'owców, zacząłem z nimi się spotykać, nawijać, jakieś cyfery robić.
No i co, początki, jak mniemam, były trudne już tej konfrontacji takiej bitewnej?
Bitewny poznałem troszeczkę później, w takim sensie, że spróbowałem, no i tak, rzeczywiście to był dramat. No, ale
pierwsza
też...
bitwa, dokładnie pamiętasz?
Pierwsza bitwa,
kiedy,
Stocznia.
Co,
bitwa Stocznia. O Stocznię. Tak,
22.
To... 22, bo to był grudzień.
Bo to był grudzień, tak.
Tak, tak, no to 22.
Czyli edycja nie ta, którą mieliśmy kilka miesięcy temu, tylko ta rok wcześniej.
Tak, tak. No coś tam nawinąłem, wiadomo, akurat pamiętam z Januszem Tramwajem miałem limki, no to wiadomo, doświadczony też zawodnik, gdzieś tam na mnie wsiadł mocno, ale myślę, że się odgryzłem i też właśnie bardzo dużo ludzi wtedy, pamiętam, powiedziało, że jakiś tam mam potencjał, nie? Że może to nie jest, wiadomo, teraz takie super, nie wiadomo, jakie nawijanie bitewne, ale że mam jakiś tam potencjał, żebym gdzieś tam po prostu to ćwiczył, nie? Mhm. No i tak, no też w to poszedłem, bo tu akurat ten aspekt sportowy bardzo mnie rzeczywiście jara, nie? Że...
Element rywalizacji.
Element rywalizacji, dokładnie, nie? Że to jest naprawdę fajne uczucie, jeżeli ktoś ci dogryza w jakiś sposób, albo gdzieś tam, nie wiem, pokazuje robi przyspieszenia i pokazuje, wow, jaki to on jest lepszy, a ty na przykład nie dość, że dasz, nie wiem, dużo zgrabniejsze i z większym sensem te przyspieszenie, to jeszcze na koniec rzucisz jakiś punch, no to to jest takie naprawdę fajne, nie? To jest jak walka bokserska. Zawsze to tak porównuję i to jest fajne uczucie. Może nie tyle pokazywać komuś, że się jest od niego lepszym, tylko takie uczucie właśnie...
Taki challenge, sprawdzenie się.
Takie sprawdzenie się w kontrze z kimś, tak jak w
Ale wciąż bezpieczne, o, prawda? Tak. Bo to nie wychodzi nigdy... Teraz przynajmniej nie wychodzi nigdy poza słowa.
Nie, nie. Myślę, że to nie ten świat. Ja poznałem tych ludzi wszystkich przez ten rok ostatni, jak jeżdżę na bitwy i to są naprawdę fajni, zgrani ludzie, nie? Tam nie ma żadnej złej energii. Nie widziałem chyba jeszcze bardziej zgranej grupy, o, artystycznej. W paru uczestniczyłem, w jakichś teatralnych, nie, rysunkowych, właśnie muzycznych, różnych. I naprawdę nie widziałem chyba bardziej zgranej grupy niż freestyle'owcy.
Okej, to postawmy wielokropek, puśćmy trochę muzyki i za moment wracamy do rozmowy. Przypomnę, pan Michał jest naszym gościem, rozmawiamy o freestylu, który to nasz gość uprawia od półtora roku, dwóch lat, myślę, że tak.
Dwa i pół.
Dwa i pół, dokładnie dwa i pół, a w sobotę będziecie mogli go zobaczyć w Gdyni na Elimkach WBW. Za chwilę wracamy. Słuchajcie, Rapu na Fali, pan Michał jest naszym gościem, rozmawiamy sobie o freestylu. Za trzy dni eliminacje WBW, no i muszę ciebie zapytać, czy ty masz coś takiego, na pewno masz, że wraz z narastającym tym terminem, czy przychodzącym tym terminem bitwy, intensyfikujesz to nawijanie, żeby być trochę w gazie. I generalnie, jak wyglądają twoje przygotowania, bo pamiętam, że lata temu, kiedy Edzio wygrywał swoje WBW, a ja jeszcze miałem okazję gdzieś tam też parać się tą fajną dziedziną i dyscypliną, to się mocno tam często umawialiśmy na te wszystkie ustawki freestyle'owe, żeby go przygotować do tych finałów WBW. To było 10 czy nawet 11 lat temu. Jak rozumiem, u ciebie jest bardzo podobnie. Zbliża się bitwa, siedzisz, dłubiesz, ustalasz sobie tematy. Zdradź trochę tej kuchni freestyle'owej.
No zdradzę właśnie i tu pewnie no może cię zaskoczę, ale ja właśnie nie ćwiczę bitewnego i ubolewam nad tym trochę, bo myślę, że jakbym ćwiczył bitewny, to pewnie gdzieś tam ten mój progres byłby jeszcze bardziej zauważalny. Natomiast ja to mówię zawsze tak, że ja jestem w tym bitewnym trochę takim romantykiem, więc mi bardzo zależy na tym, żeby freestyle'ować, a nie na tym, żeby właśnie być przygotowanym czy być otrzaskanym. I tutaj właśnie pewnie ci, którzy siedzą w temacie, bądź znają temat freestyle'u, znają te terminy jak premade i pisanka.
Czyli wcześniej stworzony wers, który się używa w określonej sytuacji.
Tak, i teraz, żeby wytłumaczyć, nie chodzi mi o to, że ćwiczenie bitewnego freestylu jakby z automatu powoduje, że ma się dużo premade'ów, chociaż powoduje, bo każda godzina spędzona na freestyle'owaniu to jest wypowiedziana myśl, wypowiedziane słowo, które wiadomo, że zostaje w głowie. Ja w tym złego nic nie widzę oczywiście, bo pewne ścieżki myślowe wiadomo, że się wraz z nawijaniem wydrążają, więc wiadomo, że byłoby naiwnym myśleć, że nie wiem, jak ktoś rzuci jemu coś o tym, że jest gruby, no to on nie będzie miał na to 25 odpowiedzi, nie? To jest, czy nawet w setkach można liczyć, bo...
Poza tym zawsze jest problem, gdzie komisyjnie stwierdzić, gdzie kończy się pisanka i premade, prawda? Bo no czasami może być tak, że 40 razy sobie potrenujesz pewien wers i on ci zostanie w głowie, ale czy to już jest pisanka i premade?
No właśnie...
Nie? Gdzie jest ten kodeks
mi się
prawilności?
Wydaje, że to każdy musi sobie już sam rozstrzygnąć. No, znam wśród freestyle'owców takie podejście, nie będę mówił oczywiście wśród których, bo to są takie rozmowy jakieś tam prywatne, ale na przykład spotykam się też z takim podejściem, że na przykład wers przygotowany wcześniej, nawet jakby tak chamsko napisany, normalnie, że ktoś siada i sobie myśli, dobra, nie wiem, taki temat to taki wers i tam gdzieś kmini killera tak zwanego. To jest w porządku dla niektórych ludzi rzucić coś takiego w odpowiednich okolicznościach na bitwie. No i wiesz, ciężko mi się z tym też nie zgodzić, bo prawda jest taka, że bycie wodzirejem na tej scenie, czyli bycie tym MC, no tak naprawdę na tym polega, żeby dać ludziom tą rozrywkę i w jakiś sposób, żeby to była rozrywka, nie? Natomiast to, czy czy to jest jakaś tam ujma na honorze, czy nie, no to już każdy musi indywidualnie rozstrzygać. Są ludzie, którzy po prostu, nie wiem, uważają, że to jest w porządku, są ludzie, którzy uważają, że to jest nie w porządku. Ja jestem raczej po tej stronie, że ja nigdy sobie nic nie napisałem i myślę, że nigdy sobie nic nie napiszę. Natomiast
stawiasz na pewną spontaniczność jednak do samego końca.
Stawiam na maksa na spontaniczność. I dla mnie freestyle kończy się i zaczyna na tej definicji, która mówi, że freestyle jest bądź spontanicznym wymyślaniem czegoś w danej chwili, bądź na szybko przygotowanym czymś bezpośrednio przed, tak? Bo ludzie też o tym nie wiedzą. To jest też freestyle. Jeżeli ktoś teraz usiądzie tutaj u ciebie w studiu i napisze, nie wiem, w ciągu 10 minut kawałek i go nawinie, to też jest według definicji freestyle. Bo to jest po prostu
rzecz przygotowana na szybko. Często tak jest, prawda? Że puszczone są numery rapowe i w nawiasie jest freestyle. W domyśle chodzi o to, że on został napisany właśnie bardzo szybko, bez tak. jakiejś większej, głębszej koncepcji i potem od razu puszczony z
bitem. I to jest dla mnie definicja freestylu, dla mnie osobiście, nie? Dlatego jeżeli ktoś coś przygotowuje w domu i potem rzuca to na bitwie na przykład, to dla mnie już nie jest freestyle, nie? Doceniam, mówię okej, okay, jak to jest killer.
To powiedz mi, stosunek ludzi, jeździsz po bitwach, to da się wyczuć, wiemy też, że jest bardzo dużo spekulacji w tym świadku, kto pisze i kto sobie wcześniej przygotował te premade'y. To jest stosunek 80 do 20 na korzyść tych, którzy nie piszą, czy 80 do 20 na korzyść tych, którzy piszą, czy może to są inne proporcje?
Oj, kurde, proporcji to ciężko mi powiedzieć.
Strzelmy.
No, poczekaj, muszę tak pomyśleć. No, ja bym powiedział, że chyba bardziej 70 do 30 na korzyść tych właśnie, którzy jednak się przygotowują często.
Czyli mają wcześniej rzucone.
Czyli mają gdzieś tam albo rzucają coś któryś raz, albo gdzieś tam wykorzystują wersy, które gdzieś od kogoś usłyszeli, albo sobie sami coś przygotowują.
Podebrał ci ktoś kiedyś fajny punchline?
Mój wers? Nie, chyba nie. Ja jestem za cienki póki co, żeby tak się działo. Ale no w Polsce wiadomo, nie wiem, że takiemu Rafiemu na przykład mnóstwo wersów kopiowano. Teraz ostatnio nawet gdzieś tam jakieś Kuriana wersy leciały na WBW stare i no po prostu jakby to się zdarza. Ale ja też uważam... W sensie ja też nie mam pretensji do tego, że ktoś tak robi, nie? Bo no jakby nie wiem, czasami jest tak, wiesz, że ktoś podejrzewam na przykład stoi na tej scenie, mierzy się z tym stresem, gdzieś tam przegrywa, nagle się okazuje, że musi się jakoś ratować i po prostu podejrzewam, że o tak mu wchodzi jakiś wers do głowy i on to po prostu rzuca. Ja wątpię, że to jest takie z premedytacją, że ktoś sobie myśli, o teraz to rzucę, nie? I to jest bardzo łatwo zrobić, bo po prostu czasami, wiesz, mózg jest nie do zatrzymania, jak ja się śmieję, że ja sam zauważyłem, że na przykład, nie wiem, obiecałem sobie kiedyś, że tam, nie wiem, Spartiakowi nie nawinę o jego ojcu, tak? Bo tu każdy nawija mu o jego ojcu i nagle po prostu... nawijam mu o ojcu i nie mam nad tym kontroli, bo jakby po prostu...
Emocje,
tak,
chwila.
Dokładnie. Są emocje, jest chwila, wszedł temat i jakby nie jestem w stanie tego zatrzymać, nie? Także no, po prostu tak się czasami dzieje. Natomiast ja, wracając do mnie, tak jak mówię, ja się staram nie ćwiczyć. Moje ćwiczenie polega na tym bardziej, że tak jak nawijam na TikToku te live'y codziennie i na przykład wpada do mnie co jakiś czas ktoś i tam mi pisze jakieś takie hasło wulgarne, wiadomo, albo że jestem cienki, albo że tam, ale shit, ale coś tam. I to się zdarza dosyć często, wiadomo, internet, to ja sobie takie momenty wykorzystuję na to, że na przykład sobie tam 3-4 punchline'y złożę w kierunku tego gościa, wykorzystując to, co on napisał. I potem nawijam sobie dalej normalnie, nie? I to jest jakby taki jedyny element chyba mojego ćwiczenia. I przepraszam jeszcze, czasami z chłopakami się spotykamy tutaj z Trójmiasta na sajferki, nie? Tak powiedzmy raz na dwa, raz na trzy tygodnie średnio, myślę. Mieliśmy takie okresy, że co tydzień nam się udawało, ale wiadomo, że nie zawsze jest czas. Natomiast spotykamy się na takie sajferki, tylko że znowu, my nie ćwiczymy stricte bitewnego, że temat i ćwiczymy, tylko my sobie wtedy robimy bitwy, po prostu. Takie w zamkniętym gronie sajferowym, staje dwóch, trzech jest na przykład jako sędziowie i dostają normalnie temat, robimy 30 po 30 na przykład, czy tam 45 na temat, 30 bez tematu, idzie werdykt od tych gości, którzy siedzieli, potem następuje zamiana i znowu dwóch się bije, reszta jest, występuje w roli sędziego. No i jakby w ten sposób ćwiczymy, nie? Czyli dalej to jest po prostu dalej bitwa, nie? Dalej to jest taki bitewny klimat spontaniczny, a nie takie wałkowanie, że dobra, teraz weźmy mleko i ciśniemy na przykład, nie wiem, 10 minut na temat mleka, nie? Bo wiem, że tak niektórzy ćwiczą.
Za chwilę wracamy. Przypomnę, pan Michał jest naszym gościem. Freestyle dzisiaj bierzemy na tapet i za moment będziemy rozmawiać o między innymi opinii środowiska z zewnątrz, bo ty byłeś gościem z zewnątrz, jest mnóstwo osób, które tego nie rozumiały i jestem ciekaw ich reakcji. Za chwilę wracamy. Rap na fali, Paweł Kątnik i Michał Baszuro, jesteśmy z wami i rozmawiamy o freestylu. Przypomnę, za 3 dni są eliminacje WBW w Gdyni. To chyba najbardziej znana, najbardziej prestiżowa, przynajmniej przed laty i tak historycznie biorąc, bitwa freestylowa w Polsce. Pan Michał na tej bitwie także się pojawi i będzie walczył o kolejne laury. Jak reagowali ludzie z twojego otoczenia? Ty jesteś już poważnym człowiekiem. Ja wiem, że jakbyś zaczynał w wieku 20 lat, to te rzucane różne obelgi na scenie przechodziłyby trochę łatwiej w środowisku też 20-latków, którzy twoich kolegów, bo pewnie dostałbyś jeszcze więcej aprobaty. A dorośli, dojrzali ludzie, tacy jak ty, mające dzieci, gdy zobaczyli tę pasję, ale widzieli, że tam jest trochę tego mięsa, trochę jednak innej stylistyki niż tę, którą reprezentowałeś jako rockman. Jak było?
No, zaskakująco mimo wszystko chyba było w porządku. Wydaje mi się, że w sensie na samym początku rzeczywiście reakcje w ogóle, że się zająłem freestylem, że freestyluję i tak dalej, były raczej takie wiadomo, takie pocieszne, nie? Takie trochę z takim może nie chcę mówić politowaniem, ale jakby na etapie, na którym też moje umiejętności się nie broniły, o, tak to nazwę, tylko gdzieś tam sobie zaczynałem i ćwiczyłem i różnie mi to wychodziło, no to rzeczywiście było raczej tak, że no, ale se znalazłeś, nie? No, że freestyle se robisz, nie? I w ogóle jeszcze...
Ale że dorosły facet, dojrzały i sobie wymyślił, tak? To w ten deseń?
No, trochę tak. I plus, że to taka zajawka raczej dla dzieci i takie wyzywanie się, nie? Gdzie ja też zawsze broniłem tego, mówię, że no... I dalej bronię tego, bo ludzie we freestylu widzą wyzywanie się. Na podobnej zasadzie uważam, znaczy niektórzy ludzie, na podobnej zasadzie uważam, jak niektórzy ludzie w boksie widzą mordobicie. Natomiast to wygląda tylko tak z zewnątrz, nie? I ja zawsze stosuję to porównanie, bo ono dla mnie to świetnie oddaje. I teraz jak ktoś wejdzie w szczegóły boksu, bądź pójdzie na trening bokserski, to w sekundę zrozumie, jakie to jest trudne, jaka to jest sztuka, ile to trzeba poświęcić lat, jak trzeba być sprytnym, inteligentnym, żeby kogoś na pięści ograć w ringu przez 12 rund, w międzyczasie nie umierając na zawał serca. To jest bardzo trudne. I każdy, kto zasmakował chociaż trochę sportu walki, naprawdę docenia ludzi, którzy się biją dobrze zawodowo. I teraz tak samo jest z freestylem, uważam, że to nie jest tylko wyzywanie. Jak ktoś by jakby zrozumiał, ile potrzeba treningu, techniki, żeby w ogóle trafić w bit, żeby wymyślić rym, żeby zrobić to spontanicznie, żeby jeszcze
dorzucić... Żeby umieć odpowiedzieć.
Tak, prawda? Żeby właśnie, ile to trzeba mieć błyskotliwości, ile to trzeba w sobie mieć takiej inteligencji też, sprytu i w ogóle, to nie widziałby w tym tylko wyzywania, nie? Bo mówię, z boku to wygląda jak wyzywanie, bo tam często i po matkach, i po dziewczynach, i po rodzinie.
Jest temat tabu dla ciebie? Jest coś, czego byś nie ruszył? Pamiętam kiedyś stare bardzo bitwy, chyba Microphone Masters w Warszawie, lata 2006-2007. Jeden z, to chyba Dolar był, z Lublina, rzucał wersy o Auschwitz i procentę z wielką dezaprobatą puka się w głowę i pokazuje, jak można rzucać wersy o Auschwitz. Mhm. Jest coś, czego byś nie użył i czego nie akceptujesz, czy wolna Amerykanka?
Dla mnie wolna Amerykanka i dla mnie tak zawsze było, jakby to się nie tyczy tylko freestylu, bo gdzieś siedzę w sztuce, nazwijmy to, takiej szeroko pojętej, myślę, całe życie, i zawsze uważałem, że sztuka nie ma granic, nie? Że jakby sztuka jest taką dziedziną, w której wszystko wolno. I uważam, że czasami rzeczywiście kontrowersyjne rzeczy wzbudzają emocje i są takie bardzo poruszające, ale ja też uważam, że to dobrze, nie? Bo właśnie chyba w sztuce tak naprawdę chodzi o emocje, więc ja tak to zawsze widziałem i tak samo to widzę we freestylu. Dla mnie nie ma tematu tabu, dla mnie nie ma rzeczy, których nie wolno nawinąć, których nie wolno ruszać. Jeżeli bym usłyszał, że ktoś, nie wiem, mi mówi, weź tam mi na scenie tego czy tego nie nawijaj, no to bym mu powiedział, żeby nie nawijał ze mną, bo na pewno to nawinę, nie? Zresztą w ogóle jest takie przysłowie, znaczy przysłowie.
Musi być, mieć świadomość, że wchodząc na scenę, to jest tylko pewna impresja, pewna sztuka, w której wykorzystujecie słabości.
To jest teatr, tak, oczywiście, to jest teatr, ja tak uważam.
A ktoś ci zwrócił tak uwagę? Powiedział, no bo mówiłeś o tym ojcu Spartiaka, wiem, że to jest temat od lat znany, że no jego tata nie żyje, więc freestylowcy eksploatują ten temat, tak. A on niekoniecznie chce, żeby tak było.
Nie, no on ma luz już dzisiaj.
Mhm. Ja myślę... a są inni freestylowcy, którzy czegoś nie chcą tykać i się o to obruszają i proszą, żeby tak, żeby nie było? Tego?
Wydaje mi się, że z tych takich, którzy powiedzmy cokolwiek tam gdzieś w tym sporcie osiągnęli, to na pewno nie, nie? I osiągnęli, mam tu na myśli w ogóle takich zawodników, co jeżdżą na eliminacje, których widzę na przykład, nie wiem, 5-6 razy do roku widzę na różnych bitwach, bo to towarzystwo ciągle jeździ wszędzie to samo i wszędzie się widzimy i tak dalej. Myślę, że nie. Zdarzało się, widziałem, nie wiem, jakichś tam takich lokalniaków, którzy gdzieś tam podpici, prawilniaków, o tak, który sobie tam wypił parę piwek i wychodzi na scenę, żeby sobie nawinąć po prostu jedną bitwę, czy tam drugą w życiu, to o takich historiach słyszałem, że zdarzało się, że ktoś tam mówił, że nie wiem, miał jakieś pretensje, że ty mi nawinąłeś właśnie o rodzicach, tak się nie robi, czy mówił wręcz przed bitwą, nawet ostatnio się śmiałem, ktoś mi opowiadał taką anegdotkę, że jakiś gościu przed bitwą właśnie podszedł do swojego rywala i powiedział mu, że jak mi nawiniesz coś o rodzinie, to dostaniesz lepę, nie? Nawijają mi, że jestem stary, czyli że jestem alimenciarzem, że miałem tam 10 rozwodów, że mój syn jest w bidulu, kapelutek zresztą, który ze mną nawija, tak? Też
właśnie,
we freestylu.
To też jest niesamowita
tak,
rzecz.
Że ojciec, syn, mamy taką rolę, więc jechanie na kapelutka, jechanie na jego mamę, jechanie na moją
syn
rodzinę.
Ma ile?
Syn ma 16.
I czuje klimat do tego.
Tak, czuję, chociaż jemu rzeczywiście są takie momenty, że jemu trochę brakuje dystansu, ale ja myślę, że to jest też do wypracowania. To jest właśnie z racji wieku, nie? Że jednak on jest młody.
A pozwalasz mu rzucać mięsem, czy...
Zawsze, w sensie...
Już chyba ten wiek, że freestylu... 16-latek to już raczej sobie może pozwolić.
Nawet jak miał 14, bo tak mniej więcej zaczynał ze mną też freestylować, ja nie miałem z tym problemu, nie? Ja mu powiedziałem, i zresztą myślę, że dobrze się rozumiemy w tej kwestii, że jeżeli chodzi o freestyle i o... że to jest sztuka, to dla mnie w sztuce można wszystko, więc może przekląć, może mnie wyzwać, może mi wszystko nawinąć, nie ma tak, że mi nic nie może nawinąć, więc jemu się zdarza nawijać, że moja mama, nie wiem, że uprawiał seks z moją mamą, tak, gdzie wychodzi na to, że robił to z własną babcią, więc się też od razu nacina na jakieś tam dogryzki z mojej strony, ale rzeczywiście tu mu na wszystko pozwalam. Poza freestylem oczywiście nie. I jakby myślę, że ta granica jest bardzo dobrze zaznaczona i nie zauważyłem, żeby nawet, on nawet przy mnie nie przeklnie tak normalnie poza, a nawet jak mu się tam czasami jakieś wymsknęło właśnie wulgarne słowo, to od razu
to dobrze. Wiesz co, ja sobie myślę, że to jest tak, że twój 16-letni syn rozumie, czym jest sztuka i że w tych ramach można sobie pozwolić na więcej, to pewnie pobudza trochę wyobraźnię, ale gdy zamykamy sztukę, to wracamy do normalnego życia i pewne kodeksy, pewne ramy obowiązują.
Tak, i dokładnie tak to właśnie wygląda w naszej rodzinie. Natomiast wracając do tego tematu, bo w sumie tak nam się dobrze rozmawia, że chyba mocno zbaczamy. Pytałeś o tego Spartiaka, o ojca i pytałeś o WBW zacząłeś, tak? Mhm. WBW w Gdyni wraca, tak, impreza jakby duża i rzeczywiście zamierzam wziąć tam w niej udział. Mój syn też zresztą będzie brał udział.
No, to chyba pierwszy taki przypadek. Nie przypominam sobie, żeby ojciec i syn gdziekolwiek w jakichś takich oficjalnych bitwach brali udział.
Znaczy, na stoczni braliśmy z synem, tak. Na Trójmiejskiej Lidze Freestyle, o którą też warto w sumie wspomnieć, bo taka inicjatywa moja i pontona.
To syn też ma trochę przekoszone, bo cały czas panczują mu na ojca.
No panczują mu na ojca, to prawda, ale tutaj akurat chyba ma luz już, nie? Powoli widzę po nim...
A pre-made'y przełkniesz u syna? Czy też każesz...
Pewnie, że przełknę, chociaż mój syn raczej... Mój syn to w ogóle jest jeszcze bardziej od pre-made'ów, jakby jeszcze dalej od pre-made'ów niż ja, nie? Że on jest jeszcze bardziej taki, że ja mu czasami gdzieś tam, nie wiem... Coś tam rozmawiamy w domu i ostatnio na przykład walczył w Bydgoszczy, właśnie wyszedł pierwszy raz z eliminacji, co też było dużym sukcesem. I miał pierwszą walkę z Bartim. No i Barti mu zaczął tam oczywiście nawijać na temat pana Michała i tego, że ma patologię w domu i że nie płaca alimentów i w ogóle. No i on tam właśnie jakoś tak nie bardzo umiał mu odbić, więc jakoś tam na temat poleciał fajnie, ale potem bez tematu to się właśnie zamotał i finalnie przegrał tą walkę. No i na przykład jesteśmy w domu i ja mówię, kurde, jak oni ci tak jadą o tym panie Michale, to możesz na przykład spróbuj to tak odbić, czy tak. I gdzieś próbuję mu tam podsunąć różne pomysły, co by mógł wtedy jakby z grubsza odpowiedzieć, nie mówię o konkretnych wersach. No i on taki jest, że kurde, on tak nie będzie się przygotowywał, nie? On nie będzie tam gdzieś myślał o tym, tylko...
Musi wyjść od
tak,
razu.
Musi wyjść.
Zapstrykać.
No ale ja myślę, że i tak prędzej czy później pewnie dojdzie do tego, że jednak coś tam będzie musiał sobie przemyśleć, przynajmniej w tych głównych tematach, nie? No bo jakby ja wiem o tym, że mi ktoś nawinie, że jestem alimenciarzem, nie? Więc jakby... Mam przynajmniej parę pomysłów w głowie, co bym mógł tam odbić, natomiast co finalnie wyjdzie, to zawsze się okazuje na bitwie, nie? Czasami jest tak, że na przykład nie wiem, ktoś mi rzuca o tym TikToku, ja sobie myślę, dobra, kurde, ale teraz mu odbiję, na przykład coś mu takiego powiem, ale finalnie jak przychodzi moja kolej na rzucanie wersów, to nagle wpada mi do głowy inny pomysł i jednak idę w tą inną stronę, nie?
Że, on zazwyczaj jest lepszy, czy ten pierwszy byłby lepszy? Żałujesz
różnie,
potem czasem?
Różnie, nie, myślę, że zazwyczaj ta ja uważam, że w ogóle spontaniczność kupują ludzie, nie? Tak zauważyłem, że jeżeli ktoś rzuca takie przekminione wersy, które widać, że, bo to widać, bo to czuć, nie? Że coś jest takiego na mocno przygotowane, bo to
no
jest...
No Edzio jest takim freestyle'owcem, powiedzmy
no,
sobie szczerze,
że to jest skomplikowane, nie?
To jest takie rozłożone wszystko na czynniki, ale dla mnie czasami zbyt bardzo przygotowane właśnie, żeby czuć tę spontaniczność,
no
nie?
Właśnie.
Że to jest prawdziwa sztuka.
No właśnie, i to jest właśnie ten temat, który tutaj chyba przy freestyle'u jest najważniejszy, jeżeli chodzi o właśnie przynajmniej kupienie sobie ludzi. Bo ludzie kochają spontaniczność i ludzie widzą, kiedy coś jest prawdziwe. I to jest chyba ta różnica. I teraz, no jak ktoś jest dobrym aktorem, wiadomo, no to rzuci przygotowany wcześniej wers z dobrym aktorstwem tak zwanym, tak? Czyli tam jakoś tam ten. Ale no mało jest takich ludzi we freestylu, wydaje mi się. Że jednak właśnie na przykład z Edziem miałem taką fajną historię, że zrobiliśmy Bitwę o Jezioro, bo się okazało, że morsujemy w podobnym miejscu, więc się umówiliśmy, że robimy Bitwę o Jezioro. No i wleźliśmy sobie do tego jeziora. Z nami wszedł tam właśnie Jurkowski, który też tam morsuje. No i temat bity jedziemy. No i tematem była kanapka Drwala. No i właśnie muszę przyznać, że na przykład pierwsze 30-40 sekund Edzio tak o tej kanapce jechał na temat, że no można być w szoku, nie? Mhm. Tak kurde, no i każdy jeden wers na temat. Ale z drugiej strony właśnie czuć było, że on kanapkę Drwala to nawinął przynajmniej 1000 razy już, nie? I,
dokładnie.
I nie ma w tym wtedy takiego, nie wiem jak to nazwać, tak to się da wyczuć, że nie ma w tym takiej świeżości, takiego, że on... Że on jakby się jara tym, co rzuca, tylko on po prostu, o tak, Drwale cię brali na kanapkę, to i tamto.
Rozłożę
tamte,
to na 10 tysięcy czynników, ale to nie to traci trochę tę moc, prawda? Ten
tak,
kor.
Tak. A na przykład zauważyłem na tych bitwach, że teraz tak, ktoś jedzie jak Terminator, nie w temacie zupełnie, bo na przykład jest ten temat, to Filipek był w tym mistrzem, nie? Temat czerwony kapturek. On zawsze, jaki temat, dopytywał, czerwony kapturek. Nie nawinął ani jednego wersu o czerwonym kapturku, albo mówił tylko jak czerwony kapturek i potem leciał swoje, a potem w połowie znowu przypomni, jaki był temat, ten mówił czerwony kapturek, a on znowu nic nie nawijał na temat. No i to na przykład właśnie, i teraz tak, ktoś nawija i niby fajnie, niby poprawnie, tak? Ale nagle jest taka odpowiedź zupełnie spontaniczna, że ktoś mówi, niezły kmin, chyba ty. I wiesz o co chodzi. I nagle ludzie to łapią, że jest taka radość, że on po prostu jakby robi to tu i teraz, nie? I ludzie lubią tą prawdziwość. Dlatego na przykład moim zdaniem, jak spojrzysz na legendarne rzeczy we freestylu, które do dzisiaj są legendarne, to one wszystkie były spontaniczne. To nawet Bajorson, który w zasadzie nic takiego we freestylu nie osiągnął, ale swoim, kurde, wejściem z GML-em rozwalił system i do dzisiaj ludzie to łapią i to oglądają i nikt nie powie, że to jest super freestyle, nikt nie powie, że to jest freestyle z najwyższej półki.
Ale miało to coś, prawda?
Ale to miało to coś, miało tą zabawę, miało ten sznyt, miało ten klimat, miało ten moment, nie? Właśnie w ogóle we freestyle liczy się moment, moim zdaniem, nie? Czyli to tu i teraz. To, co teraz nawijasz, że komuś spadła szklanka, ty do tego nawiązujesz, że ktoś coś krzyknie na publiczności, że prowadzący się zamota, że DJ nie puści bitu i ty to wykorzystujesz i zaczynasz, powiedzmy, robić freestyle. I to jest świetne, nie? To jest
jeszcze 5 minut?
Mamy, pewnie.
No dobra, to gramy piosenkę i za moment wracamy do rozmowy. Pan Michał naszym gościem. Słuchacie Rapu na Fali. Pan Michał jest razem z nami. Freestyle'owiec, który... Krótki staż ma, ale pięknie opowiada o tym freestylu. Zmierzamy do końca, więc ostatnie pytanie będzie o freestyle'owca 25-lecia. O. Został nim Filipek. W tej dwójce finałowej chyba Muflon był, prawda? Jeśli dobrze pamiętam.
Tak mi się wydaje. W czwórce był jeszcze chyba Edzio i Tetris bodajże, tak?
Mm-hmm.
Tak
mi się to najpierw wydaje. Jako człowieka, który no, już ustaliliśmy w tym świecie i są nawiązania do ciebie i ludzie cię znają i rozpoznają. Słuszny wybór, czy coś byś postawił inaczej?
No, to jest ciekawy temat i bardzo wielowarstwowy, bym powiedział.
Zależy, co oceniamy.
Zależy, tak? Co oceniamy właśnie, bo teraz...
Też to były inne dekady. Pamiętajmy, że Tetris nawijał w czasach innego freestylu, gdzie tak naprawdę Dokładnie. Tego bitewnego, takiego tylko punchowania się było bardzo mało. Były 3 minuty na temat
technika, tak,
i jechało się naprawdę pod temat, a dopiero gdzieś tam te uszczypienia, uszczypliwości to były pojedyncze jakieś rzeczy.
Tak,
nie?
Przede wszystkim też się rap robiło, nie? Czyli właśnie tam się dbało o to, żeby nie było powtórzeń, dbało się o technikę, o dykcję, dbało się o to, żeby były fajne słowa, żeby były rymy niedokładne i na przykład na dzisiejszych bitwach rym niedokładny sprawia, że ludzie myślą, że nie było rymu. Często, nie? Natomiast wiesz co? Nie wiem, ile mamy czasu, ale jeżeli chodzi o sam wybór, to ja powiem tak. Ja uważam i myślę, i zresztą chyba tak to też było mówione, że freestyle'owiec 25-lecia to jest tytuł, który ma iść do osoby, która... zrobiła najwięcej dla dyscypliny. I tu i ja myślę, że jeżeli weźmiemy to kryterium pod uwagę, bo umówmy się, jak to nawija? Kwestia gustu. Lubię tego czy tamtego?
Tak.
Kwestia gustu. Bardziej ten flow mi siedzi niż tamten? Kwestia gustu. Czy, nie wiem, bardziej mi siedzi duże P czy Tetris? Kwestia gustu. Czy Tetris czy Muflon? Kwestia gustu. To jest wszystko kwestia gustu. Freestyle jest bardzo subiektywny, więc ciężko będzie wybrać freestyle'owca 25-lecia w oparciu o to, jak on nawija. Natomiast w oparciu o to, co zrobił, jaki miał wpływ na kulturę i jak spopularyzował freestyle, ile ludzi go zna, ile osiągnął.
Jakie są takie ikoniczne momenty, które zostały, tak?
I ja myślę, że tutaj właśnie Filipek no jest słusznym wyborem, nie? Bo Filipek we freestylu jest tak naprawdę, myślę, najczęściej wymienianym freestylowcem, najbardziej znanym freestylowcem. Jest
stworzył z tego też taką markę, bo o ile Tetris, Duże P, Muflon, oni byli wielkimi postaciami tego freestylu, to on nie był, on nie wychodził poza ramy tego freestylu, mam takie wrażenie, wiesz?
No tak.
W takim kontekście, że jesteś freestylowcem, przychodzą ci, którzy słuchają freestylu, a Filip zrobił z tego taką dziedzinę życia, którą nie dość, że rozlała cały kraj, to jeszcze na dodatek te bitwy w Szczecinie przeciwko Tombowi, czy jakieś różne inne jego inicjatywy, w których się działo i babka i słynna bitwa, no tak, w której ją wychłostał i nie zostawił suchej nitki na kobiecie, no to są takie rzeczy, które zostają na zawsze, nie? Mam wrażenie.
No tak, to są właśnie, to są rzeczy, które wpływają na kulturę, to są rzeczy, które zostają w ludziach. Myślę, że też, jeżeli chodzi o samą charyzmę, to na przykład Filipek, no rzeczywiście powiedziałbym, że jest chyba najbardziej charyzmatycznym freestyle'owcem też ze wszystkich, nie ujmując oczywiście ani Tetrisowi, ani Jedziowi, ale no jakby u niego bardzo dużo się zgadza tych elementów, które są obiektywne i które można ocenić jako najlepsze. Nie? Dlatego uważam, że to jest chyba jednak mimo wszystko trafiony wybór. Może troszeczkę... W tym kontekście może troszeczkę można by było powiedzieć, że ciut oszukany może być Bober, bo Bober na przykład też jest moim zdaniem taką postacią, która bardzo dużo zrobiła też dla freestylu i która też przede wszystkim była spontaniczna i tak dalej. No ale jednak właśnie Bober w zestawieniu z Filipkiem, jednak mimo wszystko o ciutkę bym powiedział, że Filipka też bym bardziej postawił jako tą ikonę freestylu, a to ten tytuł powinien być właśnie dla ikony freestylu, takiej, która, że tak powiem, najwięcej zrobiła dla dyscypliny, dla kultury. Który...
Miało być ostatnie, to teraz będzie bardzo krótko ostatnie pytanie. No. Gdynia, sobota, faworyt. Kto?
Ojejka, to takie pytanie. No widzisz, powinienem zgodnie ze stylem Braga postawić na siebie, nie? I powiedzieć, że przecież ja to wygram. Natomiast no tak, ja się staram być obiektywny. Ja mam spore szanse, ponieważ ostatnio rzeczywiście jestem w dosyć dobrej formie. Gdzieś tam na bitwach jakieś sukcesy mi się zdarzyły. Wiem o tym, że jestem w stanie powalczyć z ludźmi, więc pytanie jak dyspozycja dnia. Ale myślę, że poza stawianiem na siebie takim narcystycznym, myślę, że ogromne szanse ma Matis. To jest naprawdę freestyle'owiec, który ostatnio mi zaimponował na bitwie o Zagłębie niesamowicie. On zresztą też miał sukces w Krakowie na WBW, bo on tam też wysoko zaszedł. Nie pamiętam. Nie do finału wszedł Cybuch, natomiast Matis chyba był w półfinale. Wygrał bitwę o Zagłębie, zdominował absolutnie Rechę, który wygrał Kraków, zdominował Peusa, który jest też mega dobry. Cybuch też jak najbardziej w finale był ostatnio i fakt, że po tym finale troszeczkę gorzej mu idzie, ale myślę, że jednak TWBW Gdynia to się tak zbierze w sobie i myślę, że raczej obróci to na plus. Taką mam przynajmniej nadzieję. No jeżeli wpadnie Koziołek, no to myślę, że Koziołek też jest dosyć mocnym zawodnikiem do tego. No lokalnie u nas na pewno duże szanse ma Wueno. Ja z Wuenem 4 razy przegrałem. Nie umiem go jakoś ugryźć, ale wiem, że duzi zawodnicy potrafią go rozbroić, więc no nie ma jakichś wielkich szans, ale też ma, bo jest tutaj na miejscu. No i Wawrzyn. Nie wiem, czy się pojawi, nie wiem nawet, czy jest zapisany, ale Wawrzyn też ma duże szanse.
Też chłopak stąd przecież.
Nie? Tak, tak. No tym bardziej właśnie, że od nas, więc myślę, że tutaj ktoś z Trójmiasta ma spore szanse, dlatego ja w sobie też upatruję takie szanse tutaj, bo jednak lokalniak to lokalniak. No ale jeżeli miałbym wytypować jedną osobę, to rzeczywiście stawiałbym na Matiza, nie? Matisa. Boże, bo on się denerwuje, że mu mówią Matisy. A to jest Matis.
Super. Dziękuję ci bardzo. Trochę żeśmy pogadali, trochę nam tutaj też tych tajników pokazałeś, także trzymamy kciuki za ciebie, trzymamy kciuki za to, żeby to było dobre WBW, żeby też imprezy w Trójmieście freestyle'owe odbywały się jak najczęściej, bo to jest sól tego spontanicznego hip-hopu. Pan Michał był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo.
Dzięki bardzo. Dziękuję państwu. Dobranoc.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada nic, nic się nie stało. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać, albo jeszcze nie chcę o tym rozmawiać.
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaoferujemy po prostu swoją obecność. Ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się. To myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak? Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Natomiast emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła. Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie. I zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność. wolność i faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało, no pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś, i jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie jest to dobra ścieżka. Nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne i też to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić, a to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
też
niepotrzebne.
Bo to dziecko zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Mm-hmm. Zdecydowanie. I to nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się, to zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu.
Tak,
nie dostaje tej zabawki, bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie, więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak, to jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem. Czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy już oddech na przykład? Oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4, tak? Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy, prostych technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że 4 tak. wdechy, 4 wydechy i znowu 4 razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
z metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie, tak, poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu. Czyli coś bardzo prostego, pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa, jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność, aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje Fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym, co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujścia
Niekoniecznie, dajemy
tym
chwilę.
Emocjom? Mhm. I wtedy dopiero, tak? Próbujemy...
Dokładnie, tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i wielka burza uczuć, pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.